Jako, że teraz już będę regularnie usługiwał zboże, jeżeli Bóg pozwoli nam się spotykać dalej na tym miejscu. Chciałem wrócić do tego, co rozpocząłem na początku roku. I to był pierwszy list do Tymoteusza. Zacząłem wtedy serię z pierwszego listu do Tymoteusza. I powiedziałem trzy kazania na ten temat. Mi się wydaje, że ostatnie kazanie było albo pod koniec lutego, albo na samym początku marca. I wtedy skończyłem na wersecie 17 z pierwszego rozdziału. I dzisiaj bym chciał dalej kontynuować wersety 18, 19 i 20 z pierwszego rozdziału, pierwszy list do Tymoteusza. Jako, że to było dosyć dawno, prawdopodobnie wielu już nie pamięta, o czym żeśmy mówili, więc ja w takim telegraficznym skrócie przypomnę to, co było mówione na poprzednich trzech kazaniach. Znaczy, o czym jest ten list i pierwszy rozdział i jaka jest idea tego, co przekazuje apostoł Paweł. Ten list był skierowany do zboru w Efezie. Apostoł Paweł spędził około 3 lat nauczając w tym zborze. On ukształtował grupę liderów, grupę starszych i przekazał im naukę. Jak się okazuje, że po tym jak on odszedł, wdarła się fałszywa nauka do tego zboru. I to poszło od samej góry. Typowo tak jest, że jeżeli ktoś zaczyna głosić, co nie jest zgodne z pismem, typowo jest to od starszych. I taka była sytuacja w tym zborze w Efezie. Że była pewna grupa liderów, która zaczęła głosić inną Ewangelię niż apostoł Paweł przekazywał. I teraz apostoł Paweł też tłumaczy, na czym polegał ich problem. Ich problem polegał na tym, że mieli złe zrozumienie roli zakonu. Więc jeżeli patrzymy na całość Biblii, od upadku Adama i Ewy w grzech, widzimy, że Bóg rozpoczął swój plan odkupienia ludzkości. Już wtedy Adamowi i Ewie powiedział, że ich potomek zwycięży węża. Czyli to, co już dalej rozumiemy, że Jezus Chrystus zwycięży szatana. I to było objawienie, które cały czas było wypełniane stopniowo. Dalej widzimy poprzez wszystkie inne przymierza, które Bóg zawarł później z Noem, z Abrahamem, z Mojżeszem, z Dawidem, aż do ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Bóg realizował swój plan odkupienia ludzkości. I teraz Bóg dał zakon. Bóg dał zakon. I zakon miał rolę. Ale rola zakonu była taka, że ona pokazywała grzech. Kiedy człowiek miał zakon, rozumiał, że jest grzeszną osobą. Zakon sam w sobie nie miał mocy do tego, żeby uświęcić człowieka. On wskazał na grzech, a razem z tym wskazał na potrzebę w Ewangelii. Stąd mamy w Biblii przedstawiony Stare Przymierze i Nowe Przymierze. Czyli Stare Przymierze to jest Stary Testament, to jest zakon, który wskazuje na grzech i na potrzebę w zbawieniu, w miłosierdziu i w łasce, Bożej łasce. Zrealizowanie tego miłosierdzia i okazanie Bożej łaski i kulminacja tego odkupienia jest poprzez krew Jezusa Chrystusa. Czyli to jest Nowe Przymierze, które jest zawarte pomiędzy Bogiem a człowiekiem w Jezusie Chrystusie, poprzez Jego krew. I to jest to, w co wierzył apostoł Paweł. Starsi tego zboru odstąpili od tego nauczania, które on przekazał i zaczęli nauczać o tym, że człowiek może dojść do tego zbawienia poprzez wypełnianie zakonu. Czyli to jest to, co apostoł Paweł nazywa bluźnierstwem. Dalej. Apostoł Paweł też tłumaczy, jaka jest rola zakonu i dla kogo ten zakon był dan. To wszystko jest napisane w pierwszym rozdziale. I co jest bardzo ciekawe, on też pokazuje, że sam apostoł Paweł był takim prototypem tego zbawienia, że będąc człowiekiem grzesznym, on sam nazywa siebie najgorszym ze wszystkich grzeszników, w sposób niezasłużony dostąpił Bożej łaski, dostąpił tego zbawienia. Nie ze swoich uczynków, dlatego że jego uczynki skazały go na wieczne potępienie. Ale był zszokowany ogromem Bożej łaski, która się okazała w nim, że nawet tak grzeszny człowiek jak on, i on nazywał siebie najgorszym ze wszystkich grzeszników, dostąpił łaski. Więc on wierzył, że każdy inny, jeżeli on dostąpił tej łaski, każdy inny, kto przychodzi do Jezusa Chrystusa, kto jest odrodzony w Jezusie Chrystusie, jest człowiekiem zbawionym. I na nim jest okazana ta łaska. Więc widzimy, że od samego początku ludzkości do tego momentu odkupienia w Jezusie Chrystusie jest okazana Boża łaska. I ona i zakon pełni swoją rolę. Wskazuje na grzech i wskazuje na potrzebę w odkupieniu. A odkupienie jest dane w Jezusie Chrystusie. Więc to jest Ewangelia, za którą apostoł Paweł był gotowy umrzeć i oddać swoje życie. I to, co apostoł Paweł robi tutaj w tym liście do Tymoteusza, on widzi, że fałszywa nauka, herezja, zaczyna niszczyć ten zbór. Więc on posyła Tymoteusza jako swojego ucznia, żeby on tą sytuację wyprostował. I to jest zadanie, które on powierzył Tymoteuszowi. I do którego przygotowywał go cały czas. Więc teraz mamy wersety 18, 19 i 20. Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Więc jeżeli chodzi o ten fragment, te trzy wersety, mamy tutaj kilka kluczowych myśli. Po pierwsze, widzimy tutaj, że apostoł Paweł wysyła Tymoteusza do wykonania tego zadania i on wskazuje na to, że Tymoteusz, jak i każdy inny człowiek, który jest posłany do wykonania jakiegoś zadania, dzieła w Kościele Bożym, musi być wybrany poprzez Boga. Czyli jest ten element wybrania do służby poprzez Boga. Człowiek musi być przez Boga wybrany do pełnienia służby w Kościele. Druga rzecz jest taka, że życie człowieka wierzącego jest pełne i przynosi owoc tylko wtedy, jeżeli są te dwa elementy połączone razem. Pierwszy element jest to wiara, zdrowa teologia albo zdrowa nauka i co za tym idzie, moralne życie. Tylko wtedy życie człowieka wierzącego ma owoc, jeżeli te dwa elementy są w nim połączone. I o tym też mówi. On to nazywa wiarą i dobrym sumieniem. Czyli apostoł Paweł mówi o tym, że wiara i dobre sumienie muszą być obecne w życiu Tymoteusza, jak i każdej osoby wierzącej. I dalej, na sam koniec tego trzeciego wersetu, apostoł Paweł mówi o tym, że Boży Kościół jest święty. Boży Kościół jest święty, dlatego że od samego początku Bóg prowadził ludzi do tego odkupienia. Bóg wybrał sobie pewną grupę ludzi, którą zbawił. I on powiedział tej grupie osób, bądźcie święci, dlatego że ja jestem święty. A więc Kościół jest święty. Jest odkupiony i omyty świętą krwią Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł wie, że tak jest. I to jest prawda. I on dba o czystość i świętość tego Kościoła. Więc jeżeli do tego Kościoła wdziera się herezja albo jakiś grzech, apostoł Paweł mówi Tymoteuszowi, że starsi zboru, ludzie, którzy prowadzą ten zbór, ludzie, którzy są odpowiedzialni za ten zbór, muszą się posunąć do bardzo radykalnych kroków, żeby oczyścić ten zbór od grzechu i herezji. I o tym mówi też apostoł Paweł, posyłając Tymoteusza na dane zadanie. Więc teraz wejdźmy w szczegóły, o czym jest mowa. Werset 18. Ten nakaz daje ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój. Po pierwsze, co tutaj widzimy? Widzimy tutaj, że człowiek, apostoł Paweł mówi, że Tymoteusz jest wybranym do tego, żeby wykonać jakieś dzieło. I to wybranie widzimy od samego początku Biblii. Na przykład, Mojżesz był wybrany przez Boga do tego, żeby wyprowadzić naród izraelski z Egiptu. I to wybranie zawsze było poświadczone przez Boga. Innymi słowy, gdyby Mojżesz przyszedł do ludzi i powiedział, że słuchajcie, rozmawiałem z Bogiem i Bóg mi powiedział, że jestem wybrany do tego dzieła, ludzie mu nie uwierzą. Każdy może przyjść i tak powiedzieć. Więc Bóg od samego początku miał ten mechanizm, że jeżeli on realizuje swoje dzieło, to zawsze realizuje poprzez jakiegoś człowieka albo grupę ludzi. To jest raz. A dwa, że Bóg się przyznaje do tego, że za tym stoi jego moc, że za tym stoi jego autorytet. I Bóg poparł to, co robił Mojżesz poprzez różne cuda. Tak, że ludzie wiedzieli, że za nim stoi Boży autorytet, Boża moc. Że Mojżesz nie realizuje swoje cele, swoje zamiary, tylko realizuje Boży plan. Nehemiasz, który miał odbudować mury Jerozolimy, przyszedł do ludzi starszych w Jerozolimie ze swoim planem, ale kiedy im mówił o tym, co on chce uczynić, zaczął też mówić o tym, w jaki sposób Bóg go przez to prowadzi. Że Bóg umożliwił to, to i to. Że Bóg dał to, to, to i to. Dlaczego? Dlatego, że ludzie musieli zobaczyć w nim przywódcę, który ma na sobie Boży autorytet do wykonania danego zadania. Jozue po Mojżeszu, kiedy umarł Mojżesz, dalej ten plan miał realizować Jozue. I tak samo to się zaczyna od tego, że Bóg wybiera osobę, ale dalej pokazuje, że na tej osobie jest jego autorytet. Więc to, co widzimy w Nowym Testamencie, to się nie zmienia. Tak samo jak Bóg powoływał ludzi do wykonania swojej pracy w Starym Testamencie, robi to samo teraz. To, co się zmienia, to jest to, że pracą tych ludzi jest dbanie o Kościół Boży, o Kościół Jezusa Chrystusa. I Bóg też powołuje ludzi do tego, żeby tą służbę pełnili. I widzimy, że Bóg też poświadcza swoim autorytetem, że dany człowiek jest wybrany do służby. W jaki sposób? Możemy otworzyć Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 2 werset. Tam są napisane takie słowa. Gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Czyli widzimy, że w Nowym Testamencie Bóg też działa w taki sposób, że to On wybiera kogoś do pełnienia służby, ale daje możliwość ludziom wskazać, kto ma ten dar. Czyli są osoby, tak jak apostoł Paweł konkretnie, który widział, że Tymoteusz miał pewien dar, który miał od Boga do dokonania służby, zadania, i on o tym mówi, że on ma na sobie ten dar i żeby ten dar realizował do wykonania tego zadania. Co to oznacza dla osoby takiej jak Tymoteusz? Po pierwsze, jeżeli apostoł mówi tobie, że ty masz pewien dar od Boga do zrealizowania jakiegoś zadania, do pełnienia służby, to taki człowiek czuje kilka rzeczy, wie kilka rzeczy. Po pierwsze, ma na sobie wagę, można powiedzieć, wagę i ciężar tego, co on ma zrobić. Jeżeli ktoś jest powołany do służby, coś za tym stoi. Człowiek od razu wie, że Bóg czegoś ode mnie chce. To jest ważne. To nie jest tylko mój szef, to nie jest mój kolega. To jest sam Bóg, który chce, żebym coś dla Niego wykonał. Więc jest waga tego autorytetu, które jest włożone na ciebie, na osobę, którą Bóg powołał. Druga rzecz to jest to, jeżeli ta służba jest od Boga, może być trudna i raczej jest trudna, ale jeżeli za tym stoi Bóg, to ona będzie zrealizowana. Ona przyniesie owoc. Jeżeli człowiek sam siebie powołał do służby, skutek może być różny. Ale jeżeli Bóg go po pierwsze obdarzył do wykonania tej służby, powołał do wykonania tej służby i ten człowiek jest wierny w wykonywaniu tej służby, to to przyniesie owoc. Więc to jest to, co mówi apostoł Paweł Tymoteuszowi. Ten nakaz daje ci, czyli on mu nakazuje, żeby on realizował ten dar, który ma od Boga do wykonania konkretnego zadania, pełnienia konkretnej służby. I on też mówi o tym, że to jest dobry bój, który on musi staczać. O czym mówi to, że to jest dobry bój? Bój w ogóle? To znaczy, że to jest trudne. To jest walka, to jest wojna. Więc on de facto wysyła go na określoną walkę. Nie mówi mu o przyjemnych rzeczach. Mówi mu o czymś, co jest trudne. Ale to jest od Boga i Bóg będzie go w tym wspierał. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą tutaj widzimy, to jest werset 19. Pierwsza część tego wersetu. Zachowując wiarę i dobre sumienie. Czyli apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, że on jest powołany do służby i konkretnego zadania w tym zborze teraz. Druga rzecz, że to powołanie jest od Boga i w mocy też apostoła Pawła, do której i apostoł Paweł o tym mówi. I on mówi też, w jaki sposób on ma realizować ten bój. Zachowując wiarę i dobre sumienie. I to są bardzo ważne dwa słowa, które tutaj widzimy. Po pierwsze, kiedy apostoł Paweł mówi zachowując wiarę, co ma na myśli? Wiara to jest postawa zaufania Bogu. Wiara to jest postawa zaufania Bogu, która opiera się na osobistej relacji z Bogiem. Czyli człowiek musi mieć osobistą relację z Bogiem. Nie może funkcjonować na podstawie czyjejś relacji z Bogiem. Nie może wykonać tego zadania słuchając, jak ktoś by coś zrobił, czytając coś. Ten człowiek musi mieć osobistą relację z Bogiem. Musi znać Boga, musi rozumieć Boże Słowo, musi znać Boży charakter. Musi wiedzieć, w jaki sposób Bóg działa. I on musi mieć zaufanie do Boga. W inny sposób nie wykona tego zadania. Dlatego, że zadanie jest realizowane nie przez Pawła, nie przez Tymoteusza, tylko przez samego Boga. Więc Boży sługa musi rozumieć, co Bóg robi, w jaki sposób Bóg robi i w jaki sposób ja mogę być instrumentem w tym, co robi Bóg. Dlatego apostoł Paweł mówi o tym, że może staczać dobry bój, mając wiarę. Wiara to jest fundament, podstawa i początek wszystkiego. Wiara to też jest nauka. Czyli kiedy mówimy o wierze, ona jest na czymś oparta. Wiara nie jest z powietrza. Ona musi mieć fundament. Na czym jest oparta nasza wiara? Nasza wiara jest oparta na tym, co jest napisane w Biblii. Biblia jest fundamentem tej wiary. Więc jeżeli my mówimy, że wierzymy w Boga i wierzymy Bogu, ufamy Mu, mamy na myśli, że wierzymy w to, co jest napisane w Bożym Słowie, ufamy temu, co jest napisane w Bożym Słowie, i postępujemy zgodnie z tym, co jest napisane w Bożym Słowie. Dalej, apostoł Paweł mówi wiara i dobre sumienie. I teraz sumienie to jest bardzo ciekawa rzecz. MacArthur powiedział tak, że sumienie dla duszy jest jak ból dla ciała. Sumienie ostrzega. Ból ludziom się wydaje, nam często się wydaje, że sam ból jest problemem. Ale rozumiemy później, że sam ból nie jest problemem. Ból sygnalizuje, że problem jest. Więc jeżeli mamy na przykład podwyższoną temperaturę, to sama temperatura nie jest problemem, tylko ona świadczy o tym, że w naszym organizmie jest jakiś stan zapalny. Czyli podwyższona temperatura mówi o tym, że trzeba coś zbadać. Zrozumieć, co jest powodem tego stanu zapalnego, żebyśmy mogli problem rozwiązać. Jeżeli coś nas boli, tak samo ten ból sygnalizuje, że gdzieś jest jakiś problem. I trzeba zrozumieć, co boli i dlaczego boli, żeby ten problem rozwiązać. Więc sumienie jest taki mechanizm, który dany jest nam od Boga, który też nas ostrzega, że jest jakiś problem z naszą duszą. Pamiętacie to, co było z Kainem, który chciał zabić swojego brata. Był już pewien sygnał, że coś jest nie tak, dlatego że jego nastawienie było złe. Jego nastawienie było złe. Uruchamia się sumienie. Jest napisane, że Bóg do niego przemówił i powiedział, że u drzwi twojego serca czyha grzech. Czyli jest niebezpieczeństwo. Ale ty co masz zrobić? Masz mieć nad nim kontrolę. Kain tego nie zrobił. Ale jest coś, co go ostrzega. Jest ten mechanizm ostrzegawczy, że jest problem. Jest też napisane, że jeżeli serce nasze oskarża nas, obwinia nas, to tym bardziej Bóg, który jest większy i wie wszystko, widzi wszystko. Więc Bóg dał nam sumienie jako pewien mechanizm, który nas ostrzega. Z tym sumieniem jest jedna ważna rzecz, chciałem to zaznaczyć, że sumienie jest przez coś kształtowane. To nie jest tak, że sumienie jest autorytetem. Sumienie nie jest autorytetem. Musimy zrozumieć, że nasze sumienie jest tym instrumentem, który nas ostrzega, ale to sumienie musi być wychowane, ukształtowane poprzez Bożą prawdę. Więc jeżeli sumienie jest ukształtowane poprzez Boże Słowo, ono będzie nas ostrzegać we właściwy sposób. Dlatego, że będzie działać w oparciu o to, co Bóg zostawił w swoim Słowie. Jeżeli będziemy w jakiś sposób odchodzić od tego, co jest napisane w Bożym Słowie, nasze sumienie się uruchomi. Ale człowiek jest w stanie uśpić to sumienie. Ono może umrzeć. Kilka razy ostatnio słyszałem o czymś takim, w jednym zborze, który znam, była bardzo przykra sytuacja, że pewna siostra przyszła do starszych w zborze i powiedziała, że ona jest w grzechu, bo zamieszkała z mężczyzną, który ma rodzinę. I teraz powiedziała starszym w tym zborze, że najdziwniejsze dla niej w tym wszystkim jest to, że jej sumienie nie było poruszone przez tą sytuację. Więc to się nie dzieje z dnia na dzień. To nie jest tak, że człowiek wczoraj był w bliskich relacjach z Bogiem, że ten człowiek żył pełnią Bożego Słowa, a jutro rano doszedł do takiego grzechu. On umartwiał swoje sumienie przez jakiś okres czasu. On odchodził od tej Bożej prawdy jakiś czas i wylądował w takim miejscu. Pamiętacie, co jest napisane w liście do Rzymian? Kiedy jest napisane, że ludzie poznali Boga, ale nie chcieli uwielbić Go jako Boga. Co zrobił Bóg? Bóg ich nie zmienił. To nie jest tak, że to, co oni zaczęli robić, to jest dlatego, że Bóg, oni byli fajni, a Bóg uczynił z nich złych ludzi. Jest napisane, że Bóg odsunął się od nich na moment. I wtedy człowiek zobaczył, jaki on jest bez tej Bożej ochrony. Każdy z nas jest zły i grzeszny i potrzebuje Bożej ochrony przed nami samymi, przed naszym własnym grzechem. Więc Boża łaska chroni nas przed nami samymi. Dlatego my nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez Boga. My nie możemy jednego dnia, jednej chwili przeżyć bez Boga. My musimy być cały czas podłączeni pod Boga. I jeżeli człowiek nie jest, on będzie dryftował, on będzie odchodził od Boga stopniowo, aż umartwi swoje sumienie. I dlatego dojdzie do takiego momentu, że on popełni grzech i sumienie go nie poruszy. Więc to, co jest, dlatego tu jest napisane, że Tymoteusz może wykonać to zadanie, jeżeli będzie miał te dwa elementy: wiarę i dobre sumienie. Ale jak widzimy, że dobre sumienie wywodzi się z wiary, że one są połączone, że jest twardy fundament w jego życiu, Boże Słowo, którego on się trzyma, i na tym twardym fundamencie jest jego sumienie, które prowadzi do moralnego życia, do konkretnych wyborów, do konkretnej postawy. Już wcześniej apostoł Paweł w tym samym rozdziale de facto, w piątym wersecie, powiedział tak: a celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Patrzcie, on to wszystko łączy. Wiara nieobłudna, szczera, czysta, oparta o Boże Słowo i dobre sumienie. Czyli moralna postawa, która wychodzi z Bożego Słowa. W liście Jakuba, drugi rozdział, wersety 14, 15, 16, 17, mamy takie słowa. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Więc może być tak, że człowiek jest w kościele, gdzie jest głoszona dobra nauka. On to słyszy, ale tego się nie stosuje. Czy ta nauka cokolwiek zmieni w jego życiu? Ten człowiek podszedł do lustra, zobaczył, jaki jest, zobaczył, gdzie jest problem, odszedł i wrócił do poprzedniego życia. Więc sam fakt, że człowiek ma styczność z czystym Bożym Słowem, jeszcze o niczym nie świadczy. To musi być moralne życie, które za tym idzie. Czyli jest wiara i dobre sumienie, zdrowa doktryna i moralne życie, które z niej wypływa. Jest napisane, że wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Jeżeli pamiętacie życie Abrahama, który był nazwany ojcem wiary, tak? Jego życie się charakteryzuje wiarą. Ale dlaczego? Dlatego, że za każdym razem, kiedy Bóg mu coś mówił, zawsze były uczynki, które były zgodne z tym, co Bóg mówił. A życie Abrahama charakteryzowało się wiarą, że to, co ono było zawsze sprawdzone, jest miłością. To, co Bóg nazwał rodziną, jest rodziną. Jest wyraźnie napisane w Biblii, że rodzina to jest związek jednej kobiety i jednego mężczyzny. Wszystko inne nie jest małżeństwem, nie jest rodziną. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest tego autorem. I nikt nie może przyjść i zmienić. Ja wiem, że są państwa, które zmieniają definicję. One zmieniają definicję w swoim kraju, tak? Ale nie zmieniają Bożej definicji tego, czym jest małżeństwo. Ale widzicie, gdzie jest problem fałszywej nauki? Problem fałszywej nauki nie wychodzi z braku intelektualnego zrozumienia. Z braku zrozumienia. On wychodzi z potrzeby przykrycia grzechu. Kiedy człowiek chce przykryć jakiś grzech, to prowadzi go do fałszywej nauki. I teraz mamy element dyscypliny. Tak? Werset 20. On mówi o tym, że są ludzie, którzy to odrzucili, stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. I teraz tu jest kilka bardzo ciekawych rzeczy. Po pierwsze, co to oznacza, stali się rozbitkami w wierze? Mówię wam jedno, że to nie oznacza, że oni stracili zbawienie. Wiem, że ludzie mogą tak interpretować. Nawet nie chciałem tego mówić, bo ten tekst w ogóle o niczym takim nie mówi. Tu jest mowa o tym, że człowiek, który się staje rozbitkiem w wierze, on jest duchowo nieużyteczny. On jest duchowo pusty. Jest po prostu duchowo nieużyteczny. I teraz ci ludzie byli starszymi tego zboru. Oni byli liderami w tym zborze, którzy żyli według jakiejś herezji. I apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza, że trzeba ich z tamtego zboru usunąć. Musimy tutaj kilka rzeczy zrozumieć. Po pierwsze, jest napisane, których oddałem szatanowi. Co to oznacza? Oddać kogoś szatanowi. Kilka razy apostoł Paweł mówił o czymś takim i jeden taki przykład był w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, od 5 wersetu. Możecie otworzyć pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, od 5 wersetu. Słyszy się powszechnie o przeteczeństwie między wami i to takim przeteczeństwie, jakiego nie ma nawet pomiędzy poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć pośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił, lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. To jest bardzo podobny fragment. Jest inny powód, ale jest to samo działanie. O czym tu jest mowa? Konkretnie w liście do Koryntian ten fragment mówi o czymś takim, że apostoł Paweł, który fizycznie nie jest tam obecny, jak sam mówi, jest obecny duchem. Czyli dba o zdrowie tego zboru. Bardzo o to dba. Bardziej dba nawet niż ludzie starsi, którzy tam są. Jest napisane, że w ich zborze jest straszny grzech, a oni zamiast, żeby coś z tym zrobić, wzbili się w pychę. Co to oznacza? To oznacza, u nas wszystko jest okej. Okay. To jest dobrze, i to jest dobrze, i to jest dobrze. Oni nie rozumieją, w jak tragicznym stanie są, jako zbór. I dlatego apostoł Paweł mówi, że mimo, że wy tego żeście nie zrobili, ja to robię. Ja to robię. Dlaczego? Dlatego, że Kościół Jezusa Chrystusa jest święty. Więc jeżeli u pogan tego nie ma, jak może to być w Kościele Jezusa Chrystusa? I teraz, on mówi o tym, co powinni zrobić. Oni powinni oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Więc tu jest mowa o ekskomunice, czyli o wyłączeniu takiego człowieka ze społeczności Jezusa Chrystusa. Nie o zabiciu takiej osoby, nie o okamieniowaniu takiej osoby, a o wyłączeniu. Dlaczego? Dlaczego on to nazywa oddanie takiej osoby szatanowi? Dlatego, że człowiek, który nawet jest, może żyć w grzechu, a jest w otoczeniu ludzi wierzących, on nie jest do końca w obrębie działania szatana. On cały czas jest w tym miejscu, gdzie działa Bóg, gdzie jest jego kościół. Jest napisane też w Biblii, że niewierzący mąż oświeca się wierzącą żoną. Uświęca się wierzącą żoną. Tak? Czyli nawet jeżeli jest jedna osoba wierząca, wierna Bogu w rodzinie, to ma wpływ na całą rodzinę. To nie jest tak, że ten człowiek jest zbawiony dlatego, że jego żona jest zbawiona. Tak nie jest. Ale on czerpie jakieś błogosławieństwa z tego, że jego żona jest wierząca. I tak samo tutaj. Człowiek, który żyje w grzechu, a jest w obrębie ludzi wierzących, jest w kościele, on korzysta z tych błogosławieństw, które są w rodzinie ludzi wierzących, w kościele. Więc to, co mówi apostoł Paweł, że taką osobę trzeba ekskomunikować, wydalić ze społeczności ludzi wierzących do tej sfery, gdzie całkowicie działa szatan. To jest świat ludzi niewierzących. On mówi o tym, że na tym świecie panuje diabeł, tak? Czyli diabeł na tym świecie ma kontrolę. Więc innymi słowy on mówi, że wydalić go tam, gdzie szatan ma kontrolę. Pozbawić go tej społeczności z ludźmi wierzącymi. Ale po co? Po co? Aby duch był zbawiony w dzień pański. To nie oznacza, że ten człowiek, który nawet żyje w tak strasznym grzechu, że on nie jest zbawiony. Więc jeżeli on jest szczerze zbawiony, nawet jeżeli coś się stanie z jego ciałem, szatan może różne rzeczy zrobić. To nie jest napisane na zatracenie ciała, co to oznacza. To może oznaczać, że szatan może spowodować jakąś ciężką, straszną chorobę, że ten człowiek będzie męczył się przez długie lata, ale się opamięta. Może być tak. Może być tak, że ten człowiek umrze. Może być tak, że w tamtej konkretnej sytuacji, że on straci swoją rodzinę i tak dalej. Czyli on będzie cierpiał fizycznie, cieleśnie. Ale dalej apostoł Paweł mówi, że jego duch będzie zbawiony w dzień pański. I tak samo w tym pierwszym liście do Tymoteusza, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Jest ten sam cel, że on oddala ich, ekskomunikuje ze społeczności ludzi wierzących. Po co? Nie żeby ich zabić. Jest napisane, żeby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Czyli innymi słowy, apostoł Paweł mówi tutaj kilka rzeczy. Rola starszych i zboru. Dbać o świętość zboru. Powaga dyscypliny. Jeżeli jest coś, co nie jest zgodne z tym, co powinno być miejsce w kościele, coś z tym trzeba zrobić. I dalej jest napisane, co trzeba z tym zrobić. Jeżeli jest taki grzech, który nie może mieć miejsca w zborze, to starsi zboru powinni taką osobę wyłączyć. Oczywiście to nie jest tak, że to się dzieje od razu, dlatego że w innych fragmentach jest napisane, że najpierw jest jedna osoba, która przychodzi do drugiej osoby i rozmawia. Jeżeli problem znika, problem znika. Jeżeli problem nie znika, to ileś osób mogą porozmawiać z tą osobą. Jeżeli problem zniknie, bardzo dobrze. Dusza człowieka jest uratowana i człowiek wraca do tej społeczności i z Bogiem, i z ludźmi. Jeżeli to nie pomaga, jest napisane, że taki człowiek musi być postawiony przed całym zborem. Jeżeli to nie pomaga, to jest to, co jest napisane tutaj. To jest ekskomunika, to jest wyłączenie tego człowieka ze społeczności ludzi wierzących Ale znowu, w jakim celu? Żeby uratować jego duszę. Aczkolwiek dyscyplina jest dosyć radykalna. Więc co mamy z tego fragmentu? Z tego fragmentu widzimy kilka rzeczy. Widzimy to, że to Bóg wybiera człowieka na służbę. I on ma autorytet. Jeżeli on wybiera tą osobę na służbę, to on umożliwia tej osobie wykonanie tej służby. Jakie dwa elementy będą obecne, muszą być obecne w życiu takiej osoby? To jest wiara, osobista relacja z Bogiem, która jest oparta na fundamencie Bożego Słowa. I to jest dobre sumienie. To jest znowu sumienie, które jest ukształtowane poprzez Boże Słowo i za którym idzie moralna postawa w życiu. Jego wybory, wszystko co on robi, co on myśli, czego nie robi. Więc te elementy muszą być w życiu Bożego sługi. Dalej jest napisane, że jeżeli człowiek opiera swoje życie o coś, co jest niezdrową nauką, tak jak było tam, on się staje bezużyteczny, on się staje rozbitkiem. I to nie jest tak, że każdy człowiek, który jest bezużyteczny w jakiś sposób, że on powinien być wydalony ze zboru, ale tutaj jest pewien ekstremalny przypadek. Tutaj w zborze w Koryncie jest ekstremalny przypadek, kiedy jedno i drugie niszczy społeczność. Więc jeżeli to niszczy społeczność, to wtedy apostoł Paweł mówi, że taki człowiek powinien być wydalony ze zboru, ale po to, żeby, czy tak jak jest napisane w Koryntian, żeby jego dusza była zbawiona, czy tak jak to jest napisane tutaj w Tymoteusza, żeby się nauczył nie bluźnić. Czyli chodzi o to cały czas, że Bóg może się posunąć tak daleko, jak to jest potrzebne, po to, żeby uratować naszą duszę. My jako ludzie często stawiamy nasze ciało na pierwszym miejscu. Czyli obyśmy byli zdrowi, obyśmy nigdy nie byli głodni, obyśmy zawsze mieli ciepło, obyśmy zawsze mieli sucho, obyśmy zawsze mieli dobrą pracę, obyśmy mieli komfort życia. A Bóg ma zupełnie inne priorytety. On dba o stan, nasz stan duchowy. I On może nam zabrać komfort, pracę, zdrowie, życie nawet, po to, żeby uratować naszą duszę. To pokazuje, jaka jest waga duszy człowieka, jaka jest waga świętości Kościoła. To pokazuje też, jak bardzo ludzie starsi i cały zbór powinni dbać o siebie nawzajem, żeby ten Kościół był święty. I też widzimy, że Bóg nie ma granic. On może posunąć się bardzo daleko, żeby całą społeczność oczyścić i też każdego z nas. Aż do tego momentu, że może zabrać nam zdrowie i zabrać nam życie. Co nie oznacza, że człowiek, który choruje, że on choruje z powodu grzechu. Też powinniśmy to rozumieć. To są zupełnie różne sytuacje. Sytuacje Hioba, tak? To nie jest ten przypadek, więc też musimy rozróżniać te rzeczy. Ale jest to możliwe, że szatan będzie nękał takich ludzi i niszczył takich ludzi, aż ten człowiek się opamięta. Więc uważam, że w życiu zawsze ważne jest to, żeby nigdy nie chodzić na granicy. Żeby zawsze zadawać sobie pytanie, nie co w tym jest złego, tylko co w tym jest dobrego. Żeby być jak najdalej od grzechu i być jak najbliżej Boga. Żeby dbać o świętość swojego serca, o czystość swojego serca, o to, żeby się trzymać jak najdalej od wszystkiego, co jest złe, od wszystkiego, co jest pokusą. Pamiętacie, mówiłem kazanie o modlitwie Ojcze Nasz. Że my się modlimy, prosimy Boga codziennie o to, żeby On zachował nas od grzechu. Każdy z nas ma jakieś pokusy, ale prosimy Boga o to, żeby On nie dopuścił, że te wypróbowania, te pokusy, żeby one doprowadziły do jakiegokolwiek grzechu w naszym życiu. Dlaczego? Bo dbamy o świętość naszego życia i powinniśmy dbać też o świętość naszego zboru. Amen.